Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś ksiądz profesor Henryk Witczyk, członek obradującej w tym tygodniu Papieskiej Komisji Biblijnej. Program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Benedykt XVI powrócił dziś po świątecznym pobycie w Castel Gandolfo do Watykanu. Już w sobotę natomiast wyruszy w dwudniową podróż na Maltę. Tymczasem wczoraj Ojcu Świętemu zaprezentowano album autorstwa jego osobistego sekretarza, księdza Georga Genswaina. Wydana na piątą rocznicę pontyfikatu publikacja jest zatytułowana Benedykt XVI Urbi et Orbi z papieżem w Rzymie i na drogach świata. Na 96 stronach znajdziemy ponad 200 fotografii oraz fragmenty papieskich wystąpień, m.in. podczas podróży zagranicznych. Album ukazał się w niemieckim wydawnictwie Herdera.
W Watykanie zebrała się Międzynarodowa Komisja do zbadania sprawy Medjugorja. Została ona powołana przy Kongregacji Nauki Wiary 17 marca, a w 10 dni później odbyło się jej pierwsze posiedzenie. Komisją kieruje kardynał Camillo Ruini, emerytowany wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej i wieloletni przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, kardynałów, biskupów i ekspertów. W komisji jest także dwóch Polaków, ojciec Zdzisław Kijas z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz prałat Krzysztof Nykiel z Kongregacji Nauki Wiary, pełniący w zespole funkcję sekretarza pomocniczego. Jak przypomniano w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego, prace komisji odbywają się przy drzwiach zamkniętych, a ich wyniki zostaną przedstawione bezpośrednio Kongregacji Nauki Wiary.
W obliczu trwającego kryzysu ekonomicznego i finansowego dobrze byłoby posłuchać coraz częstszej wśród ekonomistów opinii o ważnej roli, jaką dla jego rozwiązania ma rozwój demograficzny. Podkreślił to w Nowym Jorku na sesji ONZ-owskiej Komisji do Spraw Ludności i Rozwoju watykański obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kryzys demograficzny w ciągu zaledwie kilku dziesiątek lat przyczynił się w wielu częściach świata do spadku stopy rocznego przyrostu naturalnego z 7% do mniej niż 1%, przypomniał arcybiskup Celestino Migliore. Wraz ze starzeniem się ludności przyniosło to zgubne skutki gospodarce. Uzupełnianie braku ludności przez imigrację, jak się wydaje, nie rozwiązuje problemów nawet na krótką metę.
Politykę demograficzną, która spowodowała obniżenie przyrostu naturalnego do niedopuszczalnego poziomu, trzeba zmienić, łącząc ją z polityką socjalną sprzyjającą wzrostowi stopy urodzeń, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Nawiązując do głównego tematu obecnej sesji Komisji do Spraw Ludności i Rozwoju, którym jest śmiertelność matek podczas ciąży i porodu, przytoczył on dane statystyczne ONZ. Według nich co roku umiera 500 000 takich kobiet, z czego 99% w krajach rozwijających się. 30 razy więcej kobiet ponosi w tym okresie ciężkie szkody na zdrowiu, mimo iż przy odpowiedniej opiece zdrowotnej dałoby się tego uniknąć, co już dawno osiągnięto w krajach rozwiniętych. To samo dotyczy śmiertelności dzieci. Tylko w 2008 roku z ponad 243 milionów zachorowań na malarię więcej niż 800 tysięcy zakończyło się śmiercią. Wzywając do zapewnienia opieki zdrowotnej wszystkim, arcybiskup Migliore przypomniał znaczny wkład Kościoła katolickiego na tym polu.
Solidarność papieża z ofiarami trzęsienia ziemi w Chile przypomniał raz jeszcze jego najbliższy współpracownik, spotykając się wczoraj z tamtejszym episkopatem. Kardynał Tarcisio Bertone wziął udział w inauguracji obrad sesji plenarnej chilijskiej konferencji biskupów. Przewodniczący episkopatu, biskup Alejandro Goich, wyraził mu wdzięczność za wizytę w obecnym roku 200-lecia niepodległości Chile i za odwiedzenie terenów najbardziej dotkniętych klęską żywiołową.
Watykański sekretarz stanu odbył wczoraj konferencję prasową. Pytania dziennikarzy dotyczyły też skandali seksualnych. Kardynał Bertone poinformował, że Benedykt XVI przygotowuje nowe inicjatywy w walce z takimi nadużyciami, ale nie chodzi tu bynajmniej o zmiany dotyczące celibatu. Wielu socjologów i psychiatrów wykazało, że między celibatem a pedofilią nie ma żadnego związku, natomiast często łączy się ona z homoseksualizmem. Purpurat podkreślił wysiłki podejmowane przez katolików, zwłaszcza samego papieża, który także przeprosił ofiary w imieniu Kościoła i spotykał się z nimi osobiście w różnych krajach. Dobrze by było, żeby również przywódcy państw i zwierzchnicy innych religii z nimi się spotykali, dodał gość z Watykanu. Według danych ONZ i UNICEF tego typu nadużycia występują w bardzo różnych środowiskach, a w Kościele stanowią niewielką liczbę.
W Watykanie trwa sesja plenarna Papieskiej Komisji Biblijnej. Ja rozmawiam z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, członkiem tejże komisji. Księże, profesorze, co jest przedmiotem obrad papieskich biblistów?
Przedmiotem naszych obrad jest temat natchnienie i prawda Pisma Świętego. Jest to temat, nad którym obradujemy już drugi rok. Oczywiście te obrady będą trwały jeszcze następny rok i zakończą się oczywiście jakimś dokumentem na ten temat.
Na jakim etapie jest aktualnie praca nad dokumentem?
Aktualnie jest analiza szczegółowa poszczególnych partii Pisma Świętego. Od strony szukania takich właśnie fragmentów, w których autorzy biblijni prezentują, w jaki sposób otrzymali objawienie, w jaki sposób poznali, co Bóg chce powiedzieć swojemu ludowi, albo w jaki sposób odkryli, że w tym albo innym wydarzeniu związanym z życiem biblijnego Izraela albo w życiu samego Jezusa z Nazaretu dochodzi do głosu aktywna obecność Boga. Tę obecność rozpoznali, nazwali ją jako obecność Boga miłosierdzia, Boga sprawiedliwości, Boga przymierza. A więc to jest kwestia niesamowicie ważna. Chcemy pokazać, że Pismo Święte nie jest taką księgą, która powstała na zasadzie, że kilka osób usiadło sobie w swoim domu za biurkiem czy przy stole i napisało, co im przyszło do głowy, jakieś piękne myśli, sentencje mądrościowe, ale jest praktycznie historią, w której Bóg się objawiał ludziom, wchodził z nimi w dialog, tak jak z Abrahamem czy z Mojżeszem, prowadził ich przez całe życie. Przekazywał im swoje orędzie, oni przekazywali to orędzie ludowi, lud słuchał, odrzucał, potem znów słuchał, prawda? A więc mamy tutaj niesamowicie skomplikowany proces komunikacji, czyli tego przybliżenia się Boga do ludzi za pośrednictwem pojedynczych osób, takich jak Abraham, jak Mojżesz, jak jeden czy drugi prorok, a ostatecznie jak Chrystus, żeby ostatecznie w pełni wejść w przymierze, w komunię z tymiż właśnie ludźmi, żeby objawić siebie jako metę ludzkiego życia, jako perspektywę dla każdego człowieka i dla całej ludzkości, bo ostatecznie Pismo Święte nie jest tylko księgą podarowaną, czyli tym właśnie objawieniem podarowanym jednemu narodowi wybranemu, ale przez ten naród wszystkim ludom, którzy właśnie w to Boże objawienie dokonane, podkreślam, w historii uwierzyli. To jest bardzo ważny ten moment właśnie objawienia się Boga w historii konkretnym ludziom, bo to w sposób zasadniczy różni Pismo Święte od wszelkich innych ksiąg wielkich religii.
Dlaczego w tym momencie Kościół zajmuje się tą kwestią? Wcześniej magisterium się nie wypowiadało na ten temat? Czy pojawiły się jakieś nowe okoliczności, które właśnie skłaniają Stolicę Apostolską do zastanowienia się nad tym faktem, do zajęcia stanowiska w tej kwestii?
Tą nową okolicznością jest intensyfikujący się dialog interreligijny. Wiemy, że ten dialog został przywołany i usprawiedliwiony przez nauczanie Soboru Watykańskiego II, przez wszelkie inicjatywy, które doskonale znamy, Ojca Świętego Jana Pawła II, czy aktualnie papieża Benedykta, ale takim ostatecznym impulsem dla Komisji Biblijnej, by zająć się właśnie tym tematem, był ostatni synod biskupów w 2008 roku na temat Pismo Święte, jego rola w życiu i misji Kościoła. A więc chcemy zobaczyć, czym różni się właśnie Pismo Święte, z którego wyrasta nasza wiara, indywidualna chrześcijańska wiara, jak też wiara Kościoła jako wspólnoty, czym ono się różni, w czym jest inne, na czym polega ten moment transcendencji, nadprzyrodzoności, od innych świętych ksiąg, w które spore części ludzkości współczesnej wierzą, za którym idą, których próbują się jakoś w życiu, można by tak powiedzieć, trzymać.
Księże profesorze, stoi ksiądz na czele dzieła biblijnego w Polsce, więc moje pytanie też o to, jak to dzieło się rozwija. Wiemy, że z woli episkopatu mamy ogólnopolską niedzielę biblijną i tydzień biblijny. Jak rozwijają się te inicjatywy?
Chodzi w tej inicjatywie o dwie rzeczy. Byśmy po pierwsze zdali sobie jeszcze bardziej sprawę z tego, że pod postacią Słowa Bożego uobecnia się Chrystus. Mówiąc krótko, Ewangelia jest formą obecności Chrystusa taką samą jak Eucharystia. Pod postacią Ewangelii mamy obecność Jego osoby jako prawdy. Czyli inaczej mówiąc, Ewangelia to Chrystus żyjący dzisiaj z nami pod postacią właśnie tego żywego Słowa. Ale podkreślam, pod postacią Słowa, które jest czytane na przykład przez rodziców, dzieciom, przez katechetę, czy przez człowieka indywidualnie, ale zwłaszcza w kościele, w czasie liturgii, czy w czasie zebrania po prostu wierzących, gdy ktoś czyta, ktoś inny komentuje, inni jeszcze zgłaszają swoje świadectwa. Wtedy dochodzi do tej wspaniałej komunii między człowiekiem a Chrystusem obecnym pod postacią Słowa Bożego. Bardzo się ucieszyłem, że księża biskupi zechcieli napisać list pasterski na tę niedzielę i zatytułowali go, odnosząc się do homilii Jana Pawła II z Nowej Huty Mogiły, gdzie Ojciec Święty, nawiązując do wybudowania pięknego kościoła w Nowej Hucie, wtedy papież mówił: wybudowaliście kościół, bardzo pięknie, teraz napełniajcie wasze życie Ewangelią. A więc Ojciec Święty doskonale rozumiał to, że właśnie Chrystus jest obecny pośród nas w kościele, w tabernakulum, możemy go adorować, uwielbiać, ale równie mocno powinniśmy dostrzegać jego obecność pod postacią Ewangelii, bo ta forma przychodzenia do nas Chrystusa przez Ewangelię sprawia, że nasza adoracja Eucharystii, że nasz w ogóle udział w misterium ofiary Chrystusa jest znacznie głębszy.
A zatem uświadomienie sobie obecności Chrystusa w Ewangelii, w Słowie Bożym, to pierwszy cel niedzieli biblijnej. Ksiądz profesor wspomniał, że te cele są dwa. Co jest drugim celem?
Drugi cel to jest, byśmy próbowali doprowadzać do czegoś takiego jak przebudzenie na Słowo Boże. Chodzi po prostu o to, żebyśmy dochodzili do pewnego takiego odważnego interpretowania Słowa Bożego, żeby zaczynała się taka komunikacja między mną, czytelnikiem Pisma, a Pismem, rozmowa, dialog, jak między żywymi osobami. Niestety wielu z nas jest przekonanych, że Pismo Święte potrafi interpretować jedynie wykształcony specjalistycznie biblista. Oczywiście ta obecność duszpasterza czy teologa we wspólnocie, która interpretuje Pismo Święte, jest bardzo ważna, ale z drugiej strony na przykład w rodzinie byłoby rzeczą niesamowicie ważną, aby rodzice od najmłodszych lat uczyli swoje dzieci właśnie otwierania Ewangelii i wypowiadania się, co to słowo dzisiaj mówi tobie, który żyjesz w tej naszej rodzinie, idziesz do tej szkoły, spotykasz się z tymi ludźmi, do czego cię ono inspiruje, w jaki sposób ocenia też twoje życie. A więc o takie przebudzenie by nam bardzo chodziło, byśmy doszli dzięki jednej, drugiej, kolejnej niedzieli biblijnej, dzięki tygodniom biblijnym, do tej umiejętności usłyszenia w tekstach, które czytamy, że dzisiaj Pan do mnie mówi tym właśnie słowem. Człowiek, który praktykuje taką właśnie lekturę duchową Pisma Świętego, bardzo szybko dochodzi do tego głębokiego, osobistego przeświadczenia, że to słowo Ewangelii jest naprawdę dzisiaj od Ojca w niebie przychodzące jako pewne światło, jako pewne pocieszenie, jako pewna moc, czy usprawiedliwienie moich działań, zachęta do dalszego angażowania się.
Księże profesorze, rozmawiamy w chwili bardzo szczególnej dla naszego narodu po katastrofie smoleńskiej. To wydarzenie próbuje się interpretować w różny sposób, w różnym kluczu. Widzimy, jak jednoczy naród, łączy się tą katastrofę z inną tragedią katyńską. No ale z tą tragedią stajemy też przede wszystkim przed Bogiem. Mówimy: Boże zrządzenie, Boży dopust. Co na to Biblia? Jakie słowa, jakie obrazy, jakie wydarzenia, jakie przesłanie nam przekazuje w tej chwili?
Gdy myślę z wielkim żalem o tym wydarzeniu, z wielkim bólem, mając przed oczami zarówno osobę pana prezydenta, jego żony, osób towarzyszących, ministrów, generalicję, biskupów, kapłanów, przychodzi mi na myśl tylko jedna scena z Ewangelii, mianowicie scena ukrzyżowania, gdy sam Syn Boży, Mesjasz, Król, woła, wisząc już na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Takie wydarzenia pokazują, że nasze życie jest pełne takich właśnie momentów, w których odkrywamy, jak bardzo jesteśmy słabi, jak bardzo nasza egzystencja jest krucha, że są takie momenty właśnie ciemności, takiego jakby oddalenia się Boga. Ale to jest paradoks, bo ewangelista nie zawahał się tych słów, w których Pan Jezus cytuje Psalm 22, zacytować. Bo nie chodziło o to, że Bóg rzeczywiście opuścił Chrystusa. Chodziło o to, że po prostu człowiek, przeżywając tego rodzaju chwile, zarówno ci, którzy... No, tragedia to jest sekunda po prostu, kilka sekund, ale na przykład osoby, które umierają świadomie, doświadczają z jednej strony, jakby się oddalały od Pana Boga, wchodziły w jakąś właśnie krainę ciemności, ale z drugiej strony, z tej głębokości, z tej największej ciemności, z tego największego opuszczenia w krainie śmierci, Bóg wydobywa swojego Syna, wskrzesza go, powołuje do nowego życia. Jestem pewien, że ta ofiara zaowocuje jakimś wielkim dobrem, wielkim darem nowego pogłębienia naszych więzi, solidarności. Przychodzi mi też na myśl w tym momencie scena z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski z Placu Zwycięstwa. Oklaskiwałem te słowa: niech stąpi Duch Twój. Jestem pewien, że również z tej ofiary wielka moc Ducha Bożego, Ducha Świętego może zstąpić na nasz naród. Bo ofiara Chrystusa, o tym też pamiętajmy, od Chrystusa, który oddaje swoje życie, płynie Duch Święty. I sądzę, że ten Boży Duch, który ma szansę właśnie teraz z tej ofiary zstąpić na nasz naród, do naszych serc, do naszych sumień, będzie nas uczył bardzo wielu ważnych postaw, które w ostatnich dziesięcioleciach żeśmy po prostu zrobili karykaturami. Z miłości braterskiej zrobiliśmy karykaturę. Nasze życie, zwłaszcza publiczne, stało się praktycznie widowiskiem takiej dużej nienawiści, agresji, takich prymitywnych, przewrotnych wręcz oskarżeń. To tak dłużej nie mogło trwać. Kolejne postawy, które wymagają absolutnie naprawienia w naszym życiu wspólnotowym, to poszanowanie do prawdy, do mówienia prawdy, do posługiwania się językiem tak, aby prowadzić dialog, nawet jeżeli z kimś diametralnie się różnie w jakiejś kwestii. Prowadzony publicznie dialog musi być z poszanowaniem rozmówcy, z niewykrzywianiem jego idei, jego intencji, bo inaczej stajemy się nie wspólnotą, tylko jakimś takim zbiorowiskiem bardzo egoistycznie patrzących na siebie ludzi. Kolejna kwestia, która wymaga w moim przekonaniu bardzo gruntownej naprawy i uzdrowienia, to jest działanie mediów. Ja w ostatnich miesiącach w większości stacji telewizyjnych czy radiowych, gazet, nie byłem w stanie dalej słuchać, widząc, jak są bardzo jednostronne, bardzo wręcz propagandowe. Przypominały się wręcz w niektórych programach czasy z ostatka PRL-u, czy nawet ze stanu wojennego.
Tu Radio Watykańskie. Wysłuchali Państwo rozmowy z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.